Dokładnie 99% głosów już podliczonych. Wszystko wskazuje na to, że sondaże się nie myliły. Karol Nawrocki nieustannie liderem, 51%, Rafał Trzaskowski przegranym, 49%. Tegoroczny late poll niemal identyczny jak przed 5 laty. W 2020 był bardzo dokładny. Rosja otrzymała od Ukrainy projekt memorandum pokojowego. Dzisiaj rozmowy obu stron w Stambule. To już niemal pewne. Karol Nawrocki, choć obserwujemy to na razie na stronie PKW, może powoli szykować się do przeprowadzki z IPN-u do Pałacu Prezydenckiego. Państwowa Komisja Wyborcza ma już dane z 99% komisji obwodowych. Kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje przewagę nad Rafałem Trzaskowskim. Zdobywa ponad 51% ze wszystkich przeliczonych już głosów. Rafał Trzaskowski zgarnia resztę, niecałe 49%. Ten wynik na razie wskazuje, że najnowszy sondaż late poll nie pomylił się. W badaniu, które ukazało się tuż po godzinie pierwszej, Ipsos dawał Nawrockiemu właśnie 51%. I tym samym dzisiaj powtórka z historii. Igor Skrzypek ponownie melduje się w faktach RMF FM. Witam cię, Igorze. No to jak to było 5 lat temu?
Bardzo podobnie, można nawet powiedzieć, że identycznie. W 2020 roku, gdy Andrzej Duda wywalczył drugą kadencję, sondaż late poll dawał mu 51%, a Rafałowi Trzaskowskiemu 49%. Jest rok 2025, sytuacja właściwie ta sama, tylko tym razem Trzaskowski przegrywa nie z Dudą, a z Nawrockim. Wtedy wynik sondażowy potwierdził się. Andrzej Duda wygrał z wynikiem nieco powyżej 51%.
Aktualny obraz faktów.
Rosja otrzymała od Ukrainy projekt memorandum w sprawie porozumienia pokojowego. Tak przekazują późnym wieczorem rosyjskie agencje prasowe i doradca Kremla Władimir Miediński. To właśnie on będzie przewodniczył delegacji z Moskwy na dzisiejszych rozmowach pokojowych z Ukrainą w Stambule. Strony mają rozmawiać w ramach drugiej fazy negocjacji o zawieszeniu broni. Jest niewielka poprawa, choć susza nadal występuje. Tak sytuację po deszczowym i chłodnym maju oceniają hydrolodzy. Faktycznie opadów było więcej, ale od stycznia do kwietnia był też deficyt wody. W tej chwili gleba swoje właściwości wodne poprawiła, ale tylko w tej wierzchniej warstwie.
Później, no niestety ta woda nie przesiąkła. Została wykorzystana właśnie albo przez rośliny, albo spłynęła do rzek. Nadal jest 12 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. I w kolejnych dniach, pomimo właśnie opadów w deszczu, będą wydawane kolejne ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Więc jest pewien zasób, ale to nie jest jakiś hura optymizm i na pewno hydrolodzy patrzą na to z taką pewną atencją i nadal niepokojem.
Tak mówi nam Grzegorz Walijewski z IMGW. Ledwo skończyli sezon ligowy, a już zaczynają zmagania reprezentacyjne. Chodzi o polskich siatkarzy, którzy nieprzerwanie od wielu lat dostarczają nam pozytywnych emocji i wzruszeń. Zaczęli od majowego turnieju towarzyskiego na Śląsku, a zaraz po nim przyjdzie czas na kolejne wyzwanie, czyli spotkanie w ramach Ligi Narodów. Te rozgrywane będą od czerwca do sierpnia i to nie będzie koniec tegorocznych zmagań kadry. We wrześniu naszą drużynę czeka jeszcze rywalizacja w Mistrzostwach Świata. Pierwszy mecz w ramach Ligi Narodów rozegramy z Holandią.
Czy Polska może wygrać Ligę Narodów?
Myślę, że tak. Myślę, że tak, że jesteśmy jednym z faworytów. Wiadomo, Liga Narodów to też czas, gdzie są większe rotacje, więcej zawodników otrzymuje szansę, ale koniec końców nawet historia pokazuje, że w tej Lidze Narodów wysoko zachodzimy i na pewno jeżeli awansujemy, a wierzę w to, że awansujemy do turnieju finałowego, tam już poleci najmocniejsza nasza reprezentacja i wtedy z automatu stajemy się z jednym faworytów do wygrania turnieju.
Czy to się łatwiej gra, jak się jedzie w roli faworyta na turniej?
Szczerze to ciężko teraz powiedzieć, bo nasza reprezentacja od kilku lat jeździ już w roli faworyta. Ja pamiętam też, jak jeździliśmy jako niefaworyt. Grałem. To zależy, jak ktoś sobie radzi. Myślę, że też chyba za bardzo do tego się nie przywiązuje aż tak dużej wagi. Po prostu walczymy, gramy i zawsze, nawet jeżeli jeździliśmy nie w roli faworyta, to liczyliśmy na bardzo dobry wynik.
A jak gracie z takimi drużynami jak Brazylia, Włochy, no to są przecież zespoły, o których wszyscy wszystko wiedzą. Co decyduje? To są rzeczywiście te niuanse, te pojedyncze zagrania, obrony?
Tak, myślę, że tak. Decyduje, te najlepsze drużyny cechuje to, że te najłatwiejsze rzeczy robią perfekcyjnie. i czasami jedna piłka potrafi zdecydować o tym, kto wygra seta, kto wygra mecz i naprawdę czasami decyduje dyspozycja dnia, czy to kto się lepiej wyśpi. Jakby trzeba utrzymywać ten poziom, ale naprawdę no, w tych najwyższych meczach z najcięższymi drużynami to czasami decyduje dyspozycja dnia.
Rozumiem, że pytanie o to, co jest ważniejsze, atak, zagrywka czy obrona, jest bezzasadne, bo to czasami można mecz wygrać doskonale broniąc.
Tak, dokładnie powiedziane. Myślę, że każdy element siatkarskiego rzemiosła jest ważny, każdy od każdego jest zależny, bo jeżeli dobrze zagrywasz, to łatwiej ci się blokuje. Więc każdego dnia możesz przechylić szale zwycięstwa innym elementem, więc trenujemy globalnie, nie odpuszczamy żadnego elementu. Jeżeli miałbym wyróżnić, to chyba aktualnie najwięcej nad blokiem pracujemy. I tak, ale tutaj powiedziałeś bardzo dobrze, no, że każdy element jest ważny.
Jeśli turniej jest taki rozciągnięty w czasie, to gra się go trudniej niż inne, na przykład takie ograniczone do 2-3 tygodni jak mistrzostwa?
To znaczy też trzeba przyznać, że Liga Narodów w wielu reprezentacjach, też na pewno w naszej od wielu lat jest trochę takim jeszcze poligonem doświadczalnym, czy oczywiście momentem, żeby jeszcze sprawdzać różne warianty gry. Są to trzy turnieje fazy grupowej i później faza finałowa, turniej finałowy. W tym roku mamy grupy w trzech różnych strefach czasowych, bo pierwszy turniej jest w Chinach, potem w Chicago, jeśli się nie mylę, i trzeci jest w Polsce, więc trzy różne strefy czasowe. Do tej pory też bardzo często było tak, że były duże rotacje z turnieju na turniej, więc trochę ciężko mi się odnieść, czy gra się taki turniej ciężej, z tego względu, że następuje wiele zmian personalnych, więc nie mało który zawodnik jakby od deski do deski gra od początku do końca wszystkie turnieje.
Będzie kolejny medal? Pytam kolejny, no bo siatkarze przyzwyczaili nas już do tego, że gdziekolwiek nie pojadą, zawsze są w pierwszej trójce.
No tak, myślę, że reprezentacja Polski latami pracowała sobie na to, żeby mieć ten przywilej nazywania się albo powiedzmy bycia wymienianym w gronie faworytów praktycznie każdego turnieju. Jest to, uważam, też przywilej wypracowany, tak jak powiedziałem, przez lata bardzo dobrych wyników naszej reprezentacji i myślę, że podobnie będzie w tym roku, choć trzeba przyznać, że personalnie będzie to inna grupa niż w ostatnich latach. Będzie brakowało kilku kluczowych zawodników z ubiegłych sezonów, ale mam nadzieję, że przez te wszystkie najpierw towarzyskie, później mecze Ligi Narodów i przez te wszystkie sprawdziany będziemy przechodzili na takiej zasadzie, że będziemy coś z tego wyciągać i jako grupa będziemy rosnąć. Wiadomo, że z porażek wyciąga się najwięcej, z drugiej strony nie chce się przegrywać spotkań, wiadomo, więc mamy na pewno bardzo doświadczony sztab szkoleniowy, który się tym zajmie, a my, myślę, jako ta grupa taka odmieniona w tym roku, będziemy ciężko pracować na to, żeby na pewno medal jeden czy więcej przywieźć. Na pewno mamy przede wszystkim Mistrzostwa Świata w tym roku, ale też Ligę Narodów, więc będziemy chcieli przywieźć medale z tych imprez.
Jakie to uczucie wychodzić jako rozgrywający, niewykluczone, że podstawowy w reprezentacji?
Tak, no ja miałem okazję w swoim roku, którym debiutowałem w Kanadzie na turnieju w 2022 roku być tam na ten turniej, powiedzmy, taką można powiedzieć jedynką, bo rozegrałem trzy mecze w pierwszym podstawowym składzie i na pewno jest to duża duma. Myślę, że też taka radość, adrenalina, emocje. Na pewno trzeba to podkreślić, że szczególnie u nas w Polsce, kiedy gra reprezentacja, to te hale odlatują i praktycznie zawsze są wypełnione po brzegi. I za to dziękuję naprawdę ja, myślę, że cały zespół naszym polskim kibicom, bo są niepowtarzalni i naprawdę jeżdżąc po różnych turniejach tych Ligi i Narodów, no trzeba docenić to, że u nas jest naprawdę topka. Więc grając szczególnie u siebie w kraju, jest to coś innego niż klub, inne emocje, dużo większe i duża duma.
A dla rozgrywającego, pan woli grać w takich mniejszych halach, czy raczej w większych? Wiadomo, że jeśli ktoś jest rozgrywającym, szuka pewnie od razu punktów odniesienia.
Tak, no nie ma co ukrywać, tu nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że takie mniejsze obiekty dla rozgrywających są bardziej komfortowe, jeśli chodzi o takie punkty odniesienia. Ciężko to może tak opisać słowami, bo to wcale nie chodzi o to, że mamy jakiś punkt, do którego mierzymy piłkę, nic z tych rzeczy, natomiast jakaś taka pewność tego odbicia w takich mniejszych obiektach jest większa. I takie wyczucie, powiedziałbym, tych odległości, to bym tak nazwał, może tak roboczo, takie wyczucie odległości, bo tak naprawdę boisko jest takie samo, siatka jest taka sama, natomiast czasami te takie wielkie hangary, że tak powiem kolokwialnie, utrudniają troszkę to wyczucie.
Jako rozgrywający, jeśli w ogóle da się odpowiedzieć na to pytanie, którą z piłek lubi pan najbardziej grać? To jest do środkowego, to jest szybka na skrzydło, to jest wysoka do góry?
Nie mogę zdradzić, bo jeszcze gdzieś może przeciwnicy usłyszą i będą mogli mnie rozpisać. Ja oczywiście się śmieję. Ciężko im powiedzieć. Myślę, że to też trochę zależy od tego, z kim gram, jak się czuję z danym zawodnikiem. Uważam, że to są detale. Grając na pewno w klubie, tego czasu jest bardzo dużo na zgranie, w reprezentacji różnie z tym czasem bywa, też z uwagi na rotacje, duże rotacje w składzie, więc nie sądzę, żebym miał jakieś typowo ulubione zagranie, bardziej myślę, że może to bardziej wynikać z jakiegoś takiego czucia zagrania, takiego feelingu z danym zawodnikiem, w zależności na jakiej pozycji jest.
Wiem, że pan kiwa, ale atakuje pan też czasami?
Zdarza mi się, choć uważam, że chyba w tym sezonie z ostatnich lat to chyba najmniej tego typu zagrań używałem, natomiast tak na pewno na przestrzeni lat pokazywałem, że lubię kiwnąć, lubię zaatakować czasami sytuacyjną piłkę. Zobaczymy, jak będzie tego lata.
A czy wy, rywalizując teraz o miejsca w kadrze, no bo zawodników jest więcej niż tych 12, którzy potem będą grać w tych głównych turniejach, rywalizujecie ze sobą, czy sobie jednak pomagacie trochę?
To jest zdrowa rywalizacja. Jakby jasne, że chcesz być lepszy od kolegi obok, ale nie masz laleczki wudu, mam nadzieję, nikt w pokoju i nie życzy nikt nikomu nic złego, gdy ja osobiście, jeżeli ktoś na mojej pozycji gra, staram się mu podpowiedzieć i pomóc. Jeżeli ja gram, to staram się grać jak najlepiej dla drużyny. No i pokazać, że jestem lepszy od tego gościa, który nie gra.
Z Janem Firlejem, naszym rozgrywającym siatkarzem, i Arturem Szalpukiem, przyjmującym, rozmawiał Marcin Buczek. Kolejne fakty w RMF FM o 5:00. Słyszymy się za niespełna godzinę, ale spoglądam jeszcze na stronę Państwowej Komisji Wyborczej. Zliczonych 99,3% głosów, Karol Nawrocki dokładnie 51,8%, Rafał Trzaskowski 48,92%. Wszystko wskazuje więc na to, że to właśnie kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość zastąpi Andrzeja Dudę.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.